No cześć Maćku.
Cześć Leszku.
Jesteśmy tutaj, żeby trochę porozmawiać o tym, czym jest coaching. Jak ty to widzisz, jak ja, bo w zasadzie jesteśmy z dwóch różnych pewnie szkół, z różnych może podejść coachingowych, natomiast obydwaj się tym zajmujemy. Jakbyś tak powiedział, może z kim pracujesz, kto jest twoim klientem?
Dobrze, to ja wiesz. Robiłem w ogóle doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i właśnie ten doktorat poświęciłem coachingowi osób z fizycznymi niepełnosprawnościami. No i to jest taka grupa, która rzeczywiście jest mi bliska sercu i z którą dużo pracuję. No i pracuję w różnych takich programach właśnie wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Mam też takich klientów, którzy pojawiają się tak z zewnątrz, tak? Przychodzą po prostu indywidualnie, decydują się na skorzystanie z takiego coachingu. No więc to jest taka najczęstsza grupa, tak? Z którą sporo pracuję, no i bardzo lubię też tą pracę, jestem taka bardzo wdzięczna, można powiedzieć. No, ale zdarzają się też tak klienci indywidualni, nie posiadający niepełnosprawności, tak? Z troszkę innymi kwestiami przychodzący. To są najczęściej takie osoby młodzi dorośli, którzy gdzieś tam się borykają z jakimś poszukiwaniem swojej ścieżki zawodowej, borykają się z jakimiś problemami z asertywnością, na przykład z poczuciem wartości. Z pewnością siebie. O, to jest taki temat, który często się pojawia i często jest pod spodem, tam jest kwestia poczucia wartości, nie? Więc to są takie osoby, które najczęściej u mnie się pojawiają. A u ciebie?
Ja najczęściej z mężczyznami, ale to tak najczęściej, bo oczywiście kobiety też się pojawiają. Najczęściej to są mężczyźni, tak w przedziale od 30 do 40 paru lat. Głównie są to przedsiębiorcy albo przedstawiciele wolnych zawodów, bo to też jest związane z tym, że ja najczęściej pracuję w okolicach do południa albo około południa. Większość tych procesów jest w moim gabinecie, natomiast część jest online. I tematy, z jakimi oni przychodzą, to po części są kwestie biznesowe, natomiast dużo tam jest takich spraw po prostu życiowych, a często jedno wpływa na drugie, więc obydwa tematy się jakoś przenikają, więc nie jest to taki stricte jakby techniczny coaching biznesowy czy korporacyjny, ale taki właśnie bardzo życiowy.
No i Leszku, jak byś zdefiniował coaching? Jakby cię ktoś tak poprosił o definicję po prostu.
Wiesz co, ja lubię takie najprostsze definicje, więc dla mnie to jest spotkanie osób w dążeniu do ich celów, czyli oni określają cele, oni do nich dążą, czyli oni są jakby sprawcami, twórcami tego, czego chcą i tej drogi do tego. No i jest to wspieranie, czyli to jest takie towarzyszenie klientowi, nie tyle pomoc, oczywiście oni to też artykują w formie, że potrzebowaliby pewnej pomocy, natomiast ja swoją pracę widzę jako właśnie bardziej takie towarzyszenie, pomoc w odkrywaniu. I taką metaforą, dosyć popularną myślę, coachingu jest dla mnie wyprawa w góry. Sam bardzo lubię zdobywać górskie szczyty. No i towarzyszenie klientowi to jest jak pójście z nim troszeczkę jako może i przewodnik, ponieważ pewne pytania, pewne techniki mogę mu dać. Natomiast pozwalam klientom wybierać drogę, towarzyszę im i w sytuacjach czasem takich, w których trzeba zdecydować, no to czekam na jakiś ruch, na jakąś decyzję. Więc jest to ten proces odkrywczy nie tylko dla klienta, ale też dla mnie.
A w takim kontekście biznesowym, no to też kojarzy mi się taki sposób pracy mentoringowy bardziej, tak? Że często chyba jakieś osoby bardziej doświadczone właśnie udzielają różnych rad osobom, którzy gdzieś tam są wcześniej na wcześniejszych takich etapach rozwoju kariery. Jakby się rozróżnił ten mentoring właśnie od coachingu? Czym to się różni?
Czasem ja bardziej biznesowo korzystam, bo wprawdzie oni przychodzą z pewnymi celami, pytaniami dotyczącymi swojego biznesu, natomiast przez to, że ja pracuję jak coach, a pracuję nierzadko z bardziej doświadczonymi osobami w biznesie, przedsiębiorcami, którzy powiedzmy dłużej pracują niż ja, no więc pewnych rzeczy ja się też mogę od nich nauczyć i dowiedzieć. Zresztą oni nie przychodzą po gotowe rady, tak? Oni przychodzą po to, żeby sprawdzić, jaką inną ścieżką mogą coś osiągnąć, a jeśli już tak wprost potrzebują jakiejś pomocy takiej mentoringowej, no to po prostu też ktoś odkrywa, że bardziej potrzebuje mentora, czyli bardziej osoby, która w jego biznesie, czy w podobnej sytuacji może mu pomóc tak bardziej, powiedzmy, dyrektywnie.
A wiele osób kojarzy coaching też z takim mówieniem komuś: dasz radę, możesz, jesteś w stanie osiągnąć ten cel, tak? Jest taki słynny filmik na YouTubie, on gdzieś tam jeszcze pewnie krąży, gdzie pewien młody człowiek mówi do siebie, tak? Przez lustro, mówi: jesteś zwycięzcą, tak? Robi takie afirmacje, można powiedzieć, pozytywne. No ja się spotykam z czymś takim, że wiele osób właśnie coaching kojarzy z czymś takim, nie? Z takim jakby, nie wiem, ładowaniem ludzi jakąś pozytywną energią, jakąś wiarą w siebie, takim po prostu przekazem, który ma im dodawać energię. Jakbyś się tutaj ustosunkował do tego? To rzeczywiście jest coaching, czy nie bardzo?
No, oczywiście, że nie bardzo. Zresztą wciąż słyszę o takich, powiedzmy, warsztatach motywacyjnych, które aspirują do miana właśnie coaching. Natomiast my odróżniamy coaching profesjonalny, czyli taką współpracę partnerską jeden na jeden od właśnie takich różnych eventów motywacyjnych. No i ponieważ ja się już zajmuję długo, bo to kilkanaście lat takim coachingiem profesjonalnym, no to już mam, powiedzmy, rzadziej styczność z jakimiś pewnymi nadużyciami czy wypaczeniem coachingu. No i też odkryłem, że jak klienci trafiają czy do mnie, czy też do moich kolegów, koleżanek, to raczej już wiedzą, na czym coaching polega. Raczej nie pamiętam, żeby ktoś ode mnie oczekiwał właśnie takiego klimatu typu jesteś zwycięzcą, żeby tego tam, nie wiem, czarował. Raczej ludzie już bardzo świadomie od wielu lat wybierają coaching. No, na pewno związane jest to z tym, że też oprócz tych takich innych działań, które są nazywane coachingiem, no to jednak sam coaching i taki zawodowy, profesjonalny potrafi się obronić. Nas, coachów, jest już bardzo dużo, są organizacje branżowe, więc jeśli ktoś chce, to znajdzie nas. Tak jak, nie wiem, ludzie się interesują psychoterapią, no to też jest szansa jednak, że trafią do certyfikowanego psychoterapeuty.
Jasne. Ja lubię myśleć o coachingu w kontekście psychologii pozytywnej też, wiesz? No, psychologia pozytywna to jest taki nurt w psychologii, dosyć w sumie młody, który powstał w takiej reakcji na to, że psychologia zajmowała się przez wiele lat głównie deficytami, zaburzeniami. No i taką, można powiedzieć, jakąś ciemniejszą stroną, tak, ludzkiego życia, ludzkiego doświadczenia. No i tej psychologii pozytywnej zarzucano coś takiego, między innymi, że ona jest bardzo takim, czymś takim ideowym, to znaczy przedstawia pewne postulaty, tak, że psychologia powinna też jakoś zajmować się taką jaśniejszą stroną funkcjonowania, różnymi zasobami ludzi, różnymi takimi pozytywnymi naszymi cechami i zdolnościami. No i że chce też ludzi wspierać w tym, żeby no być coraz bardziej szczęśliwymi, żeby coraz lepiej funkcjonować. Ale jak to robić, tak? Przez wiele, wiele razy właśnie z taką krytyką psychologii pozytywnej można się było spotkać, że no postulaty są bardzo fajne na papierze, ale teraz jak to już konkretnie robić, tak? Ten taki bardziej deficytowa strona psychologii ma psychoterapię. I tutaj już jest wiele różnych podejść, tak? Mnóstwo różnych narzędzi, bardzo wiele zostało wypracowane. Teraz, jak chcemy tą pozytywną stronę rozwijać, to w jaki sposób, tak? I dla mnie coaching dostarcza właśnie takie bardzo konkretny sposób, żeby to robić, tak? Bardzo konkretną formę pracy, gdzie możemy rzeczywiście wzmacniać dobrostan psychiczny ludzi, tak? Czyli taką. To, co jest jakoś pozytywne, tak? Już są takie przejawy pozytywnego funkcjonowania, radzenia sobie z rzeczywistością.
Jest w naszej branży takie powiedzenie, że nie ma osób zdrowych, tylko są niezdiagnozowani. Kiedyś myślałem,
No tak.
ale w zasadzie to nie jest do końca taki żart, ponieważ każdy ma jakiś rys, jakiś profil i każdy niesie takie dwa woreczki, jeden z doświadczeniami pozytywnymi, które go kształtowały, na których buduje swoje życie, wartości, sprawczość, zaradność, no a drugi worek taki z różnymi deficytami, trudnościami, problemami, jakimiś utknięciami w swojej drodze rozwoju. I dla mnie na przykład coaching też bardzo blisko jest psychologii pozytywnej, ale nie tylko właśnie, bo ja czerpię na przykład też z narzędzi takich poznawczo-behawioralnych, gdzie patrzenie na człowieka jest takie, że można się pewnych rzeczy nauczyć. I dla mnie też coaching jest nie tylko patrzeniem na tą taką stronę dobrostanu, tego, że mogę bardziej, nie wiem, iść w tą stronę taką pozytywną, ale również nie pomijanie pewnych trudności. I część tych trudności, jeśli klient jest w stanie o własnych siłach je pokonać, a czasami tak się dzieje, to też jak najbardziej może sobie w coachingu te trudy pokonywać. Zresztą dla mnie też coaching ma ten wymiar taki trenerski, bo w sumie coach znaczy trener. I oczywiście dajemy wsparcie, dajemy jakąś tam inspirację, pomagamy odkryć nowe horyzonty, ale też jest miejsce na wymagania, jest miejsce na jakieś wyzwania, jest dużo miejsca i to jest moim zdaniem też clue tej pracy na odpowiedzialność i przyjęcie odpowiedzialności za własne i dobre stany, te bardziej kiepskie, z którymi też można coś zrobić.
No, tak, to jest bardzo ważne, co mówisz, bo ja się spotykam też z takim czymś, że ludzie kojarzą coaching, no jednak z jakimś takim po prostu naiwnym optymizmem czasami, bo tak jakoś rozumieją, nie? Że to
Pozytywnym,
jest takie po prostu,
logicznym.
tak, jakby nie wiem, jakbyśmy w tej sytuacji coachingu po prostu udawali, że nie ma żadnych ograniczeń, nie ma żadnych trudności, tak? Nie ma właśnie jakichś, nie wiem, nieprzyjemnych emocji i tak dalej. Zawieszamy to i po prostu tak, budujemy jakiś taki naiwny optymizm, takie trochę magiczne myślenie. No? I to, co mówisz, jest bardzo ważne, że absolutnie tak to nie wygląda i że bardzo ważny jest w coachingu ten kontakt z rzeczywistością i też z tym, co jest trudne jakoś w tej rzeczywistości, nie? Z różnymi problemami, z różnymi ograniczeniami. To też na przykład w tym coachingu osób z fizycznymi niepełnosprawnościami jest bardzo ważne, prawda? Że to absolutnie nie polega na jakimś, nie wiem, wmawianiu teraz im, że nie mają żadnych ograniczeń, tak? Udajemy, że po prostu tych ograniczeń żadnych nie ma i mogą absolutnie wszystko, tylko jak się postarają, jak jakoś pokombinują odpowiednio. Ja myślę zresztą, że wiele osób by taki coaching odrzucało, prawda? Wielu klientów w ogóle by po prostu. No jakoś nie wchodziło w taką pracę, tak? Gdyby to był taki naiwny optymizm.
A skoro już zresztą jesteśmy przy tym temacie, to jak ty postrzegasz różnicę między coachingiem a terapią? Bo to jest jedno z częstszych takich pytań. Może nawet nie tyle klientów naszych, co osób chcących poznać, czym jest coaching, zainteresowanych na przykład pracą w tym zawodzie. Czym to się różni?
No myślę, że jest kilka takich najważniejszych różnic. Po pierwsze, powiedziałbym, że inna jest motywacja ludzi, którzy przychodzą na psychoterapię, a którzy przychodzą na coaching. No jednak na psychoterapię przychodzą ludzie, którzy no, zmagają się z jakimiś objawami, tak? To są jakieś objawy, nie wiem, lękowe, depresyjne, to chyba najczęściej, tak? Są takie kategorie. No i są to rzeczy, które jakoś im dają w kość i po prostu chcieliby, żeby tego nie było w ich funkcjonowaniu. Tak, w ich życiu, chcą się w jakiś sposób tego pozbyć. Więc ta motywacja jest taka bardziej negatywna, byśmy powiedzieli, tak? Negatywna w sensie nie, że ona jest zła, tylko w takim sensie, że no właśnie, coś mnie uwiera jakoś i po prostu chcę coś z tym zrobić, żeby już tego nie było w moim życiu, tak? I dlatego przychodzę na psychoterapię. No jednak na coaching zgłaszają się osoby, które chcą pewne cele osiągać, tak? Chcą. Właśnie, żeby czegoś było więcej w ich życiu, na przykład, tak? Na przykład więcej pewności siebie, albo chcą właśnie podjąć jakiś biznes, tak? Otworzyć jakąś firmę swoją i do tego dążą, tak? Te osoby z niepełnosprawnością nieraz też właśnie stawiają sobie różne cele w tym coachingu i chcą pomimo tych tych swoich różnych ograniczeń, które posiadają, co do tych celów dochodzić, tak? Więc ja myślę, że tutaj jest taka podstawowa różnica. Różnica jest też, ktoś by powiedział, że ważna różnica jest taka, że jednak psychoterapia w większym stopniu skupia się na przeszłości niż coaching. To zależy oczywiście od podejścia, tak, psychoterapii, bo możemy mieć podejście psychodynamiczne, które bardzo będzie gdzieś tam na przyszłości zorientowane. Możemy mieć, tak jak też wspomniałeś, poznawczo-behawioralne, które w mniejszym stopniu, nie? Bardziej będzie się zajmowało tym, co tu i teraz. No ale jednak w psychoterapii mamy coś takiego, że chcemy jakoś zrozumieć historię tego człowieka i też to, w jaki sposób te różne doświadczenia trudne, które były jego udziałem, no, przekładają się na obecne jego funkcjonowanie, nie? I na te właśnie trudności, które doświadcza. No, a w coachingu się tak nie zajmujemy, tak? Bardziej nas interesuje to, co jest tu i teraz, i to, gdzie chce człowiek być za jakiś czas, i to właśnie, jak zmniejszyć ten dystans, nie? Między tym stanem chcianym a tym obecnym. Ja tak przynajmniej to widzę, nie wiem jak ty.
A nie masz wrażenia, że to są jakby dwie strony też medalu, no bo jeśli chce być na przykład bardziej pewny, to znaczy, że po drugiej stronie medalu nie czuje się pewny siebie, czyli jest tam jakiś rodzaj deficytu. Dlatego o jednym powiedziałeś, o motywacji klientów, że są bardziej może proaktywni, bardziej skoncentrowani na tym, czego chcą, a nie tego, czego chcą uniknąć. Natomiast jeszcze zaobserwowałem, że no, myślę, że też zawód coacha różni się filtrem, który mamy my, pomagacze.
Super.
To jest taki, bym powiedział, filtr antropologiczny, czyli nasze ujęcie po pierwsze klienta, po drugie jego systemu, jego zasobów, no i spojrzenia na czymś, na takie zjawisko, które nazywamy problemem, tak? Bo możemy, no psychoterapeuci, którzy mają wykształcenie kliniczne i diagnozują, no to jest pewien zbiór tych różnych dysfunkcji, zaburzeń, problemów. Natomiast coaching się wpisuje właśnie bardziej w to podejście, które mówi: dobra, masz tak, jak masz, i co decydujesz tym zrobić, tak? Jeśli masz na to jakiś rodzaj pomysłu, stawiasz sobie przed sobą jakiś cel i masz wystarczająco sił i zasobów, żeby do niego podążać, to nawet jeśli coś jest pewną trudnością czy deficytem, w pewnych okolicznościach, pod pewnymi warunkami, coś można z tym zrobić. Czyli to jest takie nawiązanie, myślę, do takich starożytnych, często szkół filozoficznych, którzy mówili, że filozofia to, no, oczywiście nie było wtedy abstrakcyjne myślenie, rozważanie nad naturą wszechświata, bo nawet jeśli się to zdarzało, to raczej to pod kątem takiej bardziej sztuki życia, czyli no i co my możemy z tym zrobić, tak, z tymi rozważaniami, z tymi wnioskami z tych rozważań. No i dla mnie jest jeszcze w coachingu to bardzo fajne, że zastanawiając się, bo często przychodzą klienci zastanawiać się, czy to na coaching, czy na terapię bardziej ich trudność, no i właśnie poświęcamy odpowiednio wystarczająco tam dużo czasu na to, żeby zastanowić się, czy ktoś jest za ten cel odpowiedzialny i jest w stanie własnymi siłami do niego dojść. Jeśli nie, no to jest taka wskazówka, że być może jednak potrzebuje ktoś innej formy wsparcia, bardziej długoterminowej, bardziej takiej wglądowej, i wtedy rozstajemy się. No i to, co powiedziałeś, psychoterapia psychoterapii też nierówna, bo niekoniecznie psychoanaliza czy podejście psychodynamiczne, gdzie rzeczywiście jest tam zwrócenie uwagi bardziej na takie aspekty związane, nie wiem, z jakimiś traumami czy trudnymi, zablokowanymi etapami gdzieś tam w przyszłości. Natomiast są podejścia właśnie krótkoterminowe, podejścia skoncentrowane na rozwiązaniach, na zasobach, na uczeniu się, no i one już są bliższe oczywiście coachingowi.
I wiesz, to co powiedziałeś o tej antropologii, myślę, że jest bardzo ważne, bo myślę, że dla też przyszłych profesjonalistów to jest coś bardzo istotnego, bo faktycznie, no, jak pracujemy z ludźmi, tak, jako czy to psychoterapeuta, czy to coach, no to patrzymy na swojego klienta przez pryzmat pewnych założeń, tak, przez pewne teorie. No i oczywiście staramy się dobrać, tak, tak dobrać to podejście, ten sposób właśnie, w jaki patrzymy na swojego klienta, żeby to pasowało, no, temu, co mamy robić, co mamy razem osiągać. Nie? No i teraz to spojrzenie, jeżeli będziemy właśnie w tej postawie, że interesuje nas bardziej to, jakie klient ma zasoby, jakie ma mocne strony, tak, jakie ma możliwości, czyli właśnie ten taki pryzmat coachingowy bardziej, jeżeli będziemy właśnie w tym jakoś osadzeni, tak, będziemy właśnie przez taki sposób patrzeć na naszego klienta, no to jest coś, co nam pozwala właśnie być w roli coacha, a nie wyślizgiwać się trochę z tej roli w stronę właśnie psychoterapeuty, nie? W momencie, jak ubierzemy taki inny filtr, czy inne okulary sobie i zaczniemy myśleć właśnie w kategoriach bardziej jakichś deficytów, nie? I tak patrzeć na swojego klienta, tak? I skąd te deficyty się wzięły, dlaczego, o co tutaj chodzi, jaki jest mechanizm, no to zaczynamy być psychoterapeutą bardziej, nie? Przechodzimy, czyli jakby zmieniamy okulary i też zmieniamy w tym momencie rolę, w której jesteśmy, no i ta forma pracy też się będzie zmieniała.
No dobrze, i teraz tak sobie jeszcze myślę o czymś takim jak relacja między coachem i klientem, czyli to, co my nazywamy sojuszem coachingowym. Bo jedno to motywacja klientów, ich podejście do pracy nad sobą, drugie to filozofia, antropologia coacha i jego podejście do pracy z klientem. Ale jest jeszcze trzecia rzecz. Jak się te dwie rzeczywistości spotkają, to się tworzy coś bardzo unikatowego. Nieraz byłem zafascynowany czymś takim właśnie jak sojusz coachingowy, no bo czasami się zdarza, że ja odsyłam klientów na terapię, czasami zdarza się odwrotnie, że to terapeuci mi przysyłają klientów. Kiedyś braliśmy udział też w takim na pewnym kursie psychoterapeutycznym, takim ćwiczeniu, że jak zmieniliśmy właśnie filtr, tak, czyli nasze własne wartości, przekonanie na chwilkę, na czas, tak? Czyli powiedzmy, nadal byliśmy terapeutami, ale zupełnie na co innego zwracającymi uwagę, czyli na ten taki aspekt sprawczości, odpowiedzialności, właśnie bardziej w tym kierunku psychologii pozytywnej, no to okazywało się, że w kliencie to rezonowało, to taka trochę indukcja, tak? Czyli jeśli ja patrzę na klienta jako na kogoś, kto ma zasoby, to on niejako w odpowiedzi na to, tego nawet nie muszę mówić, chociaż czasem oczywiście to w semantyce takiej coachingowej wybrzmiewa, to on zaczyna się czuć bardziej sprawczy i zaczyna trochę funkcjonować inaczej, a nie tylko w kategoriach, o jak jestem biedny, nic ze mną nie da się zrobić, tak, to chyba mi nawet terapia nie pomoże. Tak? Czyli to też jest taki rodzaj indukowanego jakby uczenia się trochę innego spojrzenia na siebie, tak, u klientów. Nie wiem, czy takie zjawisko
Dokładnie.
też zaobserwujesz. I myślę sobie, że to ma o tyle jeszcze ważne zastosowanie, bo są rzeczy, które nie znikną. No, część rzeczy, że tak powiem, da się może usunąć, ale jest wiele rzeczy, których się nie da usunąć. Na przykład ty pracujesz z osobami niepełnosprawnymi i czasami tej niepełnosprawności nie da się po prostu, nie wiem, wykasować, tak, żeby zniknęła. Myślę, że wtedy tym bardziej jest ważna taka rama, że jestem kim jestem, mam to, co mam, i dzięki temu, że jestem tym, kim jestem i mam to, co mam, to mogę tworzyć życie, jakie chcę. Nie wiem, czy takie podejście też ci jest bliskie.
Tak, jak najbardziej. No i to jest bardzo ważne właśnie też w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, bo jednak te osoby często zmagają się naprawdę z trudnymi doświadczeniami, tak? I wielokrotnie gdzieś zderzają się z tymi ograniczeniami. I jakoś te ograniczenia, tak jak mówisz, są uporczywe, tak? No większość w zasadzie ludzi, z którymi pracowałem do tej pory, to są osoby, które mają taką stałą tą niepełnosprawność, tak? Która po prostu nie zniknie i jest. No i jak tak zderzamy się ciągle z tymi ograniczeniami raz po raz, no bardzo łatwo jest rozwinąć taki sposób myślenia, tak? Skoncentrowany właśnie na tym deficycie, na te ograniczenia, wejść w taką wyuczoną bezradność nieraz już. Czy jakieś myślenie nawet takie depresyjne, byśmy powiedzieli, już udzieliśmy jakieś takie kategorie kliniczne. No i to doświadczenie coachingu dla tych osób właśnie jest bardzo takim pięknym doświadczeniem, tak? Dla mnie też jako coacha, jak to obserwuję, no to też jest to bardzo piękne doświadczenie. Nieraz nie jest to łatwe właśnie, żeby zmienić tą ramę, żeby zacząć inaczej patrzeć. Ale jak to się uda, no to jest to takie rzeczywiście bardzo uskrzydlające doświadczenie. Jest bardzo piękne. I potrzebujemy tego, tak? Mam takie poczucie, że bardzo, bardzo właśnie takiego spojrzenia, tego, żeby ktoś na nas patrzył w taki sposób, bardzo tego jako ludzie często potrzebujemy, tak? Nawet jak nie mamy niepełnosprawności. To jednak no wiele osób ma takie doświadczenie, gdzie i tam rodzice zwracali uwagę im na to, tak, czego jeszcze nie potrafią, nie umią, że czegoś nie robią. I później w szkole, tak, nam często się na to zwraca uwagę, tak, że czegoś tu brakuje, tam brakuje. No i bardzo często mamy to tak zinternalizowane, że tak sami na siebie patrzymy, nie? W takich kategoriach, że tu jeszcze czegoś nie robię, tam jeszcze mi czegoś brakuje. No i takie doświadczenie drugiego człowieka, który patrzy na mnie inaczej, nie? Który na mnie patrzy i widzi, ale kurczę, no ty masz takie możliwości, nie? Ty masz takie mocne strony. Ale ty możesz zrobić to, możesz sięgnąć po tamto. No jest bardzo takim pięknym, uwalniającym doświadczeniem.
To na zakończenie jeszcze naszego spotkania, to chciałbym chwilkę jeszcze porozmawiać nad czym się technicznie coaching różni, czyli jak wygląda taka, myślę, że ludzi mogłoby ciekawić, jak wygląda taka sesja, czy taki proces coachingowy i czym on się różni od innych, nie wiem, spotkań. Jak
To
to
jest
jest?
dobry pomysł, żeby właśnie ludziom też powiedzieć troszkę, z czym konkretnie mogą się spotkać, nie? Jak już trafią do coacha. No to co? Dużo jest ustalania celu i ustalania celu, nie? Najczęściej na początku tych spotkań coachingowych ustalamy taki duży cel, taki cel główny, który jest takim punktem odniesienia dla naszej pracy. A dla całego procesu coachingu, więc na całej serii spotkań. Natomiast też na każdym spotkaniu można się spodziewać, że coach nas zapyta na początku, tak, czym dzisiaj będziemy się zajmować, tak, jakim tematem, no i będziemy to też przeformułowywać właśnie, żeby to był jakiś konkretny cel, konkretny efekt danego spotkania. Więc to myślę, że jest jedna taka rzecz, która jest bardzo, bardzo charakterystyczna. No i dobrze też, żeby ludzie, którzy przychodzą na coaching, wiedzieli, że tego mogą się spodziewać, nie? Że pewnych takich elementów będzie sporo.
Dokładnie. Ja też pracuję odcinkowo i tu przy okazji rozwiję taki dosyć popularny mit, że coaching to jest 6 do 8 spotkań, bo zasada krótkoterminowości polega na tym, że pracujemy tak krótko, czy jak kto woli, tak długo, dopóty ten cel będzie osiągnięty właśnie w najprostszy możliwy sposób. Więc to może być 6-8 sesji, ale może być krócej, może być też dłużej. Bo to, co powiedziałeś, ten cel, który my ustalamy główny, no w zasadzie ustalamy go właśnie w tym horyzoncie naszej pracy, czyli jeśli klient chce coś osiągnąć, powiedzmy w lipcu, czyli za pół roku, no to na przykład pracujemy wtedy, dzielimy ten czas na właśnie odcinki, etapy, czyli częstotliwość spotkań, czy co tydzień, czy co dwa, czy może jeszcze inaczej. A więc to może być czasami dłużej. Kiedyś słyszałem, że przeciętnie, średnio coaching w Stanach Zjednoczonych trwa 2 lata, więc wcale nie tak krótko.
2 lata przeciętnie, oj.
To jest średnio właśnie. Więc
Świetnie, wata luksusowa, bym powiedział.
to musi być. No nie wiem, jak tam to wygląda. Natomiast oczywiście zdarzały mi się też takie dłuższe procesy, ponieważ cel był odpowiednio większy. Tak? I zwłaszcza są cele związane z takim komponentem jak nawyki, a radzenie sobie z czymś, tak bym powiedział, różnie ludzie, różne temperamenty mają różne cechy osobowości, więc niektórym się to udaje wcześniej, niektórzy potrzebują więcej czasu. Czyli cele mamy i to jest takie bardzo charakterystyczne dla coachingu. No i myślę, że jeszcze bardzo charakterystyczne dla coachingu jest praca na zasobach, na tym, że koncentrujemy się na tym, co działa, na tym, co klient może zrobić, ale bez pomijania różnych też trudności, bo to właśnie nie jest takie pozytywne myślenie typu
Dokładnie.
dotykajmy trudnych sytuacji.
Tak, to nie jest takie naiwne, nie? Naiwne, pozytywne myślenie.
Więc coaching
Tak.
nie musi być tylko taki, że cały czas się uśmiechamy i wszystko jest super i w ogóle, tylko czasami możemy no, sięgnąć po chusteczki, bo dotykamy jakiegoś bólu, tak? I to też może być częścią tego procesu.
Co jest też ważne, bo mnie się zdarzyło na przykład, że klientka była zaskoczona tym, że na przykład gdzieś pojawił się temat lęku w trakcie sesji coachingowych, no i my tego nie zostawiamy, tylko wchodzimy w ten temat, nie? To się zastanawiała, czy to jeszcze jest coaching, czy nie.
No bo to
Tak, właśnie, to jest ważne.
ważny składnik, tak, tego procesu i w ogóle no myśmy się tak nauczyli dzielić trochę ten świat na takie, to jest trudne, to do czego trzeba lekarza czy terapeuty, a to jest łatwe, to z tym można iść na coaching. Ja bardziej uważam właśnie, że to, co tą różnicę czyni, no to bardziej jak ja sobie z tym radzę, bardziej niż jaki to jest rodzaj trudności, wyzwania. No i przez to też myślę o tym, że dla coachingu czasami mogą być charakterystyczne różne zadania międzysesyjne, zwane zadania domowe. Nie wiem, jak jest u ciebie, ja mam taką metodę, że najlepiej mam wrażenie działają te ćwiczenia, czy zadania, czy treningi, jakie sobie klient sam da, czy go jego pytam na zakończenie, przed jakim wyzwaniem stoisz, czyli no, co będziesz z tymi odkryciami na sesji robił w najbliższym czasie.
Tak, ja też tak zawsze proponuję w pierwszej kolejności właśnie, żeby to ta sama osoba zaproponowała. Oczywiście, no, jeżeli nic komuś nie przychodzi do głowy, to wtedy ja też sobie pozwalam, tak, coś zaproponować, ale też oczywiście w takich kategoriach, że ta osoba może się zgodzić na to, tak, może to podjąć, a może nie. A pomyślałem też, że takim bardzo charakterystycznym jakimś kolejnym elementem, tak, coachingu to są pytania, tak. To jest taka forma pracy jednak mocno niedyrektywna, czyli nie polega na tym, że ktoś przychodzi, przedstawia nam jakiś właśnie cel, my jesteśmy doradcą i mówimy, a no to możesz zrobić to, to i tamto. Tylko jest dużo pytań, które mają człowieka skłonić do refleksji, do poszukiwania swojej własnej drogi, tak? I które mają też uruchamiać te zasoby, które człowiek posiada w sobie, więc można by powiedzieć, że coaching tak mocno wpływa na postawę człowieka, tak? Że to jest takie budowanie takiej aktywnej postawy mierzenia się z wyzwaniami życia. Takie ładne zdanie mi wyszło.
Niektórzy wręcz mówią, że właśnie przychodzą do coacha po pytania, które sami sobie nie zadadzą, albo go nie chcą i nie wiedzą, co mogą w sobie odkryć, albo też nie chcą go usłyszeć.
A, no tak.
Czyli tak
Ale
zwane.
czasem jest też po prostu łatwiej, nie? Łatwiej, jak sobie siądziemy z kimś i też bardzo częstym doświadczeniem, no i w psychoterapii, w coachingu jest to, że samo wypowiedzenie czegoś na głos do drugiej osoby jest bardzo wartościowe, bardzo cenne.
No i wiemy, że ktoś nam towarzyszy, kibicuje w tym i mamy.
Trochę pilnuje czasami.
Tak, bo trzeba też podkreślić, że coach też taki przyjaciel za pieniądze, bo też tak pomyśleć. Tylko jednak to jest ktoś, kto oddziela rolę coacha od tego właśnie, co się tam w życiu klienta dzieje i nie wchodzi w to, tak, że jesteśmy też takim osobą, która dba o obiektywizm w tym
Tak,
procesie.
która patrzy troszeczkę z zewnątrz, prawda? I to jest też bardzo duża wartość, że ktoś spojrzy z zewnątrz, może pewne rzeczy dostrzec, których ja sam nie jestem w stanie, będąc, no, w środku, tak, w centrum wydarzeń swojego życia. To jest też duża wartość.
Dzięki Maćku za to spotkanie.
Dzięki bardzo.
I co? Do następnego w takim razie.
Do zobaczenia. Dzięki.
Dzięki.